Muzyczne podróże przez świat.
Mała, biedna Uganda przyjmuje najwięcej uchodźców w całej Afryce. Nie są oni umieszczani w obozach, ale dostają działki, na których mogą się budować. Przyjęła już około 1,5 miliona ludzi z Sudanu Południowego, Demokratycznej Republiki Konga, z Rwandy oczywiście, do której za moment się wybierzemy, czy Burundi.
To jest to, o czym mówiłam. Mimo że biedny kraj, ale z dużym sercem.
Zaczęliśmy od zagrożeń. Malaria w Ugandzie zabija więcej ludzi niż AIDS. Co roku powoduje 70 tysięcy zgonów. To bardzo dużo. Naukowcy policzyli, że na każdego mieszkańca przypada tam rocznie średnio 1500 ukąszeń komarów przenoszących pierwotniaka wywołującego malarię.
Tak, tak jest, dlatego że jest to spowodowane klimatem. Cały czas pada. Mimo że jest strefa sucha, to pada. Jest bardzo dużo miejsc, gdzie te komary się rozmnażają. Jest w związku z tym duże zagrożenie tą malarią, szczególnie w ogniskach malarycznych, bo żeby zarazić się malarią, to komar musi najpierw ugryźć człowieka, który jest zarażony malarią, a później przenieść go na drugiego. Natomiast komary malaryczne występują do pewnej wysokości, czyli w tych szczytowych partiach górskich już zagrożenia tą chorobą nie ma. Natomiast jest mnóstwo innych chorób, które występują w tego typu krajach tropikalnych.
Ale rozważny turysta.
Rozważny turysta jest bezpieczny. Trzeba brać leki, trzeba brać profilaktykę antymalaryczną, trzeba zaszczepić się na żółtą febrę i trzeba okrywać ciało. Trzeba rozsądnie myśleć o tym i mieć świadomość, co nas może spotkać. Idąc na trekking, trzeba mieć wysokie buty, dlatego że są to lasy deszczowe, gdzie jest mnóstwo węży i innych niebezpiecznych stworzeń, na które przez przypadek również możemy stanąć, więc trzeba być rozważnym, chronić się, swoje ciało, wysokie buty, nakrycie głowy, rękawiczki, długie spodnie, koszula z długim rękawem. To jest podstawa, żeby gdziekolwiek wejść na jakikolwiek trekking, tam te lasy deszczowe.
Przed wyjazdem do Rwandy widziała Pani film Hotel Rwanda?
Tak, widziałam Hotel Rwanda, widziałam. Jest kilka filmów, które mówią o tej masakrze Hutu i Tutsi. Wstrząsająca sprawa.
To było w 1994 roku. Trwała tylko 100 dni, ale spowodowała śmierć ponad 800 tysięcy osób.
Szacują, że nawet milion.
Pięciokrotnie większa wydajność śmierci niż w czasie Holokaustu. Niesamowite.
Tak, natomiast to nie jest do końca tak, że to jest ta jedyna data, ponieważ musimy spojrzeć w przeszłość, musimy spojrzeć, tak prawdę mówiąc, na czasy kolonialne, kiedy to, prawdę mówiąc, Europejczycy, a w sumie Belgowie, zrobili dużą krzywdę, wprowadzając dowody osobiste. Na początku ta mała taka Rwanda, Rwanda... Teraz mówią, że Rwanda. Generalnie to jest malutki kraj i na początku to protektorat niemiecki, który chronił to państwo, natomiast tam było tylko 5 urzędników, nie było żadnych złóż, tak jak na przykład w Namibii, kopalni diamentów, więc ubogi, mały kraj, nie byli zainteresowani i później Belgowie objęli protektoratem ten kraj. Hej, mokoka mnisa, wimicza mnisa, senatora gadoci, no pisa każdy kałe, eregudu ty fese, unera kania mneza, senzuko nowi tenza, wara danci się mama.
bategereza kuko imboni irigi Sito bena mwengine Wambere yumutaka mumahindu Ubushuhu mumbeho Nanyanza kukunda Kujeza bikurenze
jest Beata Radek. W Rwandzie mawiają, jesteśmy daleko oczyma, ale blisko sercem. Okazało się, że jest zupełnie inaczej, czego dowodem masakra Tutsi dokonana przez Hutu.
Tutsi i Hutu to są jedni i ci sami ludzie. Tam oprócz pigmejów, to Tutsi i Hutu to nie są żadne plemiona. Oni zostali troszeczkę sztucznie podzieleni. Oczywiście Tutsi zawsze byli bardziej inteligentni, bardziej zamożni, mieli więcej krów i byli tacy bardziej, że tak powiem, elokwentni. Natomiast Hutu to byli zawsze tacy rolnicy, którzy zajmowali się uprawą ziemi i zawsze żyło im się gorzej i biedniej. I przez cały czas, kiedy była to kolonia niemiecka, to Niemcy mieli 5 urzędników i jakby władzę sprawowali Tutsi. Oni tą władzę sprawowali dosyć długo i tam się zaczęły już robić pewne animozje, że Tutsi bogaci, bardziej inteligentni, lepsze stanowiska Hutu, no to prości ludzie. Natomiast w momencie, jak Belgowie objęli tą kolonię, to troszeczkę odwrócili to zarządzanie i po I wojnie światowej do władzy dopuścili Hutu, dlatego że łatwiej im było nimi rządzić. Wprowadzili również dowody osobiste, gdzie określili przynależność do warstwy społecznej. Czyli Hutu to byli niżsi, bardziej krępi, ciemniejsi ludzie, Tutsi mierzyli im rozstaw między oczami, długość nosa, wzrost, to byli bardziej jaśni, wyżsi ludzie, to byli Tutsi, no i oczywiście Pigmejowie, którzy byli tą trzecią klasą, rasą. Przez cały czas, kiedy Tutsi było bogatsze, byli bardziej zamożni, to te napięcia rosły między nimi. I one były wręcz podżegane przez Belgów. To trwało kilkanaście lat. To jest długa historia, bo wtedy Rwanda i Burundia była jednym krajem, później to zostało podzielone, więc nie będziemy tej historii całej opowiadać. Natomiast w 1994 roku, po tym jak został dokonany zamach na prezydenta Hutu, Hutowie zaczęli rzeź. Rzeź Tutsi. Wyznacznikiem był ten dowód osobisty, czyli to, co tam było napisane. Więc sąsiad mordował sąsiada.
No i tak, i stało się. Jeśli kobieta była Hutu, a mąż Tutsi, to ona potrafiła zabić własne dzieci.
Tak jest. Tak się to działo.
Maczetami na ogół.
To była główna broń, to były maczety. Natomiast trzeba wspomnieć, że cała ta rzeź była bardzo dobrze zorganizowana. Oprócz tego, że mieli maczetę w ręku, to w drugiej ręce mieli radio. przez które były nadawane komunikaty, że trzeba Tutsi zabić, że to są wrogowie, że to jest ich obowiązek, że jeżeli nie, to karaluchy, bo tak nazywali Tutsi, ich zniszczą i ich rodziny. I ta propaganda medialna powodowała, że oni nie musieli się w ogóle nad tym zastanawiać. Po prostu wykonywali rozkazy, które były im od lat wpajane, że są niższą rasą, że Tutsi wszystko im zabrali, że są dla nich złem. Myślę, że tak jak Żydzi w czasie II wojny światowej w Europie.
Mushameri yitwa umusongarere ariko nacho Chris Montiel ninga gari steje kureri Masho Mampa Homitama ibyanjye ndabizi.
Hey yo, naona kimwe nitayeho muracyambeshya. Hey yo, ijo nitaye bashuka mu mashuka virus mukuza daranza nkakwamo nkabitamo of course metre madaze ndenge mipaka kejeri ndayoboye naho mezwa uzansanga kamo cyane ifunze kugakora kubyana bikora nk'umukoresha wikora krabu biracyakora iribenga n'irisaza ahubwo rirasaza riratsa rikuyikangu simukadi nk'icyorezo ntidutinya n'umuzigo turaburuza ntiduheza ingagari turacyafagiriya abasamariya kazi ndacyatungika gifite agatege simba y'imiyaga ndabaga abajaki babaye rwinji kijinji cyose yarazimye na kazungu yarazimye nta gitunga idorari asigaranye amakongomani n'amakopa. Ejo madas jo nk'uko mubizi ndayoboye hipapu ninja mwami ndayoboye ejo krabu n'ibisambo indaya n'ingagari turacanga imari bira misumari ndacyasabwa guhindura ibirindiro nkajya mu ikotaniro hamwe bahina ipantaro niho haba ifunguro vesi yandika ibugoyi niho mu birindiro kejeri mu izindiro baracabyina ndomboro ya soro si nk'igisenyi mu makoro basunda pakatondo nibuka za gikondo hamwe pondo yarasiwe ferimondo yavukiye maso yanangukiye depiji yakiye toni yakwamiye transit center kwa mbuga bice na watara baburiye aho niho gurudi njya cici intege dabo turabo hosteri esefu bindoroza ndandaza kuri girinka munyarwanda kiyasa atarabeterwa migingwa mworoze debi yarayisanganywe babuka matari umumeni yarayisanganywe maso madazi ndacyabaha ndacyayoboye ce
tu Radio Kielce 101 i 4 FM.
Wracając jeszcze do tego radia, to ono się nazywało potocznie Maczeta. Tak się to radio nazywało w Rwandzie, które podburzało Hutu do działania, żeby zabijać Tutsi.
Radio Maczeta.
Tak. Oni przygotowywali bardzo długo tą rzeź i całe to w cudzysłowie powstanie, dlatego że w momencie, kiedy został dokonany ten zamach, to w tym radio poszedł jeden komunikat: ściąć wysokie drzewa. I to był taki sygnał do tej masakry. I wtedy wychodzili Hutu i atakowali Tutsi. Najpierw wybili wszystkich sąsiadów w ich domach, później w szpitalach, w szkołach, w kościołach, wszędzie, gdzie tylko mieli luźny dostęp. Tutsi zaczęli się chować w bagnach, tam się nigdy nie wchodziło. Natomiast, żeby chronić swoje życie, to chowali się w bagnach. Hutu, oni mieli taką organizację, że nie polowali na nich cały dzień, tylko między 9 a 16.30. Później, jak się ciemno robiło, to był spokój. Więc ci Tutsi w tych bagnach siedzieli wśród tych węży, no i to było jedyne ich schronienie. Tam mnóstwo zwłok pływało przy okropnym smrodzie, ponieważ te ciała się rozkładały, ale nie było innej możliwości. I to tak trwało. Niewielu udało się przeżyć. Okropna masakra.
Tak jak słyszałem, wystawiają wciąż czaszki i kości ofiar, pokazując, jaka to była tragedia.
Jeżeli chodzi o muzeum?
Niekoniecznie.
Nie widziałam, nie byłam świadkiem takich obrazków. Jedynie, gdzie to masakra była przedstawiona i to ludobójstwo,
była pani
to
w muzeum.
To muzeum w Kigali, które opowiadało całą historię, jak i dlaczego tak się stało, tłumaczyło, co się tam wydarzyło, co do tego doprowadziło. No jakie są skutki tego? To jest wyjątkowe muzeum, dlatego że ono nie tylko pokazuje całą rzeź, drastyczne zdjęcia, opisuje, w jaki sposób były mordowane kobiety, dzieci, ale też oddaje hołd tym ofiarom. Jest taka sala, która podsumowuje już całe to wydarzenie i mówi o tym, że było to jedno z największych ludobójstw na świecie, i z tej sali przechodzi się do następnej sali obok. I w następnej sali obok, o dziwo, jest Holokaust. Jest Polska, są pokazane obozy koncentracyjne w Oświęcimiu, więźniowie w
pasiakach.
I jest napisane, że to jest kolejny przykład ludobójstwa na świecie, jeden z największych. Tam były 4 takie sale. Drugą salą to była właśnie Polska, gdzie było pokazany Holokaust i obozy koncentracyjne. Trzecia sala, tam było pokazane Czerwoni Kmerzy i to, co się wydarzyło w Kambodży przez okres dyktatury i rządów Czerwonych Kmerów, gdzie również zginęło ponad 300 tysięcy ludzi torturowanych i w strasznych mękach. Ostatnią salą to była wojna w Serbii. Także były 2 europejskie kraje, jeden azjatycki, no i tutaj największa rzeź afrykańska, czyli to, co się stało w Rwandzie. Love is a feeling, on się lubić umwy. It's a feeling, very deep. What you say? Bivane mu magambo bishire mu bikorwa. Niba kokunda. I love you. You love me, you got to show me. Talk, say. No. Oh, yeah. I love you isn't I love you. No. You love me, you got to show me.
Gotta cause I call on that.
muzyczne podróże przez świat.
Naszym gościem jest Beata Radek. Opowiadaliśmy o Muzeum w Kigali, stolicy Rwandy. Mówi się, że Rwanda to kraj tysiąca wzgórz. Ładny kraj?
Kraj jest piękny, trzy czynne wulkany, bardzo dużo jezior.
Największe jezioro w Afryce. Nazywa się to jezioro Kiwu.
Tak, jest to potężne jezioro.
Widać przeciwległy brzeg?
Przy dobrej pogodzie widać, ale tam często są mgły. Natomiast
to już będzie Demokratyczna Republika Konga,
tak,
po
tak,
drugiej
to jest
stronie.
Na granicy, tak, dokładnie.
Granica
tak.
Granica biegnie mniej więcej po środku tego jeziora.
Tak. Tam często są organizowane takie rejsy. Można zobaczyć, jak lawa spływa do jeziora czynnych wulkanów. Taką poświatę może dokładnie. Nie tak bezpośrednio lawę, ale poświatę można zobaczyć. Jest tam też taka wyspa, która jest cała z kamieni, ponieważ zarówno w Ugandzie, jak i w Rwandzie są takie wyspy na jeziorach, gdzie są wywożone kobiety, które zaszły w ciążę, nie będąc mężatkami. I one tam zostają porzucone i tam umierają na tych wyspach. Ta tutaj, na tym jeziorze, ta wyspa w Rwandzie jest cała z kamieni, kamienista.
I tam pani dopłynęła?
Tam żeśmy dopłynęli, tam dziewczyny.
Ale mogą umrzeć z głodu, jeśli turyści dopływają i mogą karmić?
Nie, to za dawnych czasów, teraz to już nie ma tej tradycji, ale powiedzmy tak, 50 lat temu to jeszcze tak się działo, że kobiety, które nie miały męża, zaszły w ciążę, były wywożone i porzucane. Oczywiście ci kawalerowie, sprawcy tego, czasami po nie przypływali i ratowali je z tej wyspy, ale to różnie bywało.
Kiwu skrywa w swoich głębinach metan. Są tam czynne wulkany pod powierzchnią. Tak. Czy mówi się, że to jezioro może wystrzelić w powietrze?
No, jeżeli są czynne wulkany, to zawsze może.
No, jest takie niebezpieczeństwo.
Tak, to geologia już.
Były przykłady
tak,
zresztą.
Tak, były przykłady. No, nam się udało przepłynąć bezpiecznie w to z powrotem, więc no, jeszcze pewnie nie teraz.
Kuchnia Rwandy czy Ugandy może nas rozczarować, czy też nie?
Może i nie może. Jeżeli chodzi o kuchnię dla turystów, dla białych ludzi, to jest wszystko to, co jest w Europie.
No na pewno.
I tutaj przepyszne ryby, steki, żeberka, wszystko to, co zapragniemy, możemy zjeść. Natomiast Rwandyjczycy i Ugandyjczycy tego nie jedzą. Dla nich podstawowym posiłkiem jest fasola, której się tam bardzo dużo uprawia. Są ziemniaki, są banany pastewne. Rzadko kiedy, raz w tygodniu, się je jakiekolwiek mięso. To jest bardzo, bardzo uboga kuchnia. Byliśmy w takim typowym ugandyjskim domu, gdzie gospodyni ugościła nas i częstowała tymi tradycyjnymi potrawami. No, można zjeść raz, może dwa, natomiast nie jest to nasza kuchnia, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i na pewno na samych tych bananach pastewnych i fasoli byśmy długo nie pociągnęli.
Anything you want, I'll give you, girl. If you give me loving, if you give me loving. Kuvana kumenya mubusima wanje na bura nengwa me. Haraburichi goje na wetu vanire. Yeah, Vindy, one boy,
my shenjen we know. Do you know me already pleasing we know. Wawoy, wawoy. Kubana kumenya ubuzima wanje naburane nguwa. Haraburichi ngoje nawe twibanire.
Języki urzędowe, angielski i Swahili, a tak. W Rwandzie?
Język francuski, ponieważ no to belgijska kolonia, w związku z tym jest język francuski. Jest jeszcze tak dziwnie, bo przekraczaliśmy granicę i o ile w Ugandzie jest ruch prawostronny, o tyle w Rwandzie jest ruch lewostronny. Tu kolonia angielska, tu kolonia belgijska. Również jest inny czas, jest różnica godziny. W Rwandzie jest godzina później, więc malutki kraj, blisko siebie, a różnice znaczne. Wydaje mi się, po tym co obserwowałam, szczególnie po budynkach, po miejscowościach, że Rwanda jest bogatszym krajem niż Uganda. Że jednak tam
rozwija się
bardziej. Się szybciej, może ze względu na to, że jest mniejsza. Natomiast no, nie widać tak tej biedy i tej nędzy na ulicach, jak to ma miejsce w Ugandzie.
Uganda mówi się, że to jest najszybciej, jeden z najszybciej rozwijających się krajów w Afryce w ogóle.
Zgadza się.
A czy spotkała pani w Ugandzie pigmejów?
Tak, spotkaliśmy na granicy z Rwandą, spotkaliśmy pigmejów, którzy zaprowadzili nas do swojej wioski. Bardzo ciężko im się żyje. Wydaje mi się, że najciężej ze wszystkich ludzi. W związku z tym, że zostały utworzone parki narodowe, oni zostali wysiedleni ze swoich miejsc, w których żyli przez długie lata. Zostały im przydzielone jakieś tam miejsca, gdzie ta ziemia ani nie jest taka żyzna, ani warunki do życia nie są łatwe. W związku z tym żyją bardzo ubogo, żyją wręcz w nędzy i często mają takie małe poletka, gdzie nie wystarcza to, żeby wyżywić rodzinę, w związku z tym najmują się jako pracownicy do innych mieszkańców wioski i obrabiają te ich pola.
No i z pewnością nie mówią w języku Swahili.
Nie.
W języku angielskim tym bardziej.
Jest przywódca z reguły jeden, który komunikuje się, szczególnie jak zaprasza turystów, więc ten kontakt jest. Są bardzo serdeczni, witają turystów, tańczą dla nich. Jest tam pokazane
na naszej stronie internetowej.
Tak, na stronie internetowej. Zajmują się takim rzemiosłem drobnym, jakieś, no nie wiem, z liści, z patyczków figurki robią, które sprzedają za złotówkę 50 groszy.
A jak się ubierają, to zobaczymy na naszej stronie, proszę opowiedzieć.
Tradycyjnie ci pigmejowie, to oni chodzili w takich skórzanych okryciach. Natomiast na dzień dzisiejszy to chodzą w czym znajdą. Temperatury są, szczególnie ci pigmejowie, którzy żyją gdzieś wysoko, to są niskie. I no to, co udaje im się gdzieś zdobyć, to się ubierają. Już ciężko teraz w Afryce mówić o jakichś tradycyjnych strojach pigmejów, bo no to już bardziej są skanseny, gdyż oni nie żyją na tych ziemiach, gdzie żyli pierwotnie. Teraz życie ich zmusiło do tego, żeby chodzić w tym, co znajdą.
Yeti ti, kuna muzuku na miso wanta. Woman, your love is criminal. Ooh. Somebody call the police, call the police, call the police. Ooh. Somebody call the police, call the police, call the police. Kidamo kunda kamira kuna wangunda. Ibise kabira tnachizere murukundo. What's a loving, what's a loving? Some kind of loving, but man me can't understand. Olan, ibyo nkunda ntagari ibyakunda. Nukuri jye na yowe ibyakunda. She not believe in a shining star. She believe in a shoes and curse. Back in a me yard, me mama raised the question. And who that one that causing the tension? Hustling on me heart and me couldn't check nothing. So that this woman stop causing tension. Nyetichi, kuna mzuku na miso wanda. Woman, your love is criminal. Somebody call the police, call the police, call the police now. Magara panna me cell phone. But still she tell me say she want none. Beyond me bark as she chanting with the big man. No. But a blood clots in the quarry chenza. Kuna mngisi chiva sumba. Ungaru ruta vose. Kuna muhai janya jose. Ja, fasha mini chimunga. Back in a me yard, me mama raised the question. And who that one that causing the tension? Hustling on me heart and me couldn't check nothing. So that this woman stop causing tension. Yetichi, kuna mzuku na miso wanda. Woman, your love is criminal. Oh, oh, oh. Somebody call the police, call the police, call the police now. Mama raised the question. Who that one that causing the tension? Hustling on me heart and me couldn't check nothing. So that this woman stop causing tension. Yetichi, kuna mzuku na miso wanda. Woman, your love is criminal. Somebody call the police, call the police, call the police.
Muzyczne podróże przez świat.
Pigmeje żyją również na wyspach na jeziorze Bunioni. To najpiękniejsze jezioro Ugandy.
Rzeczywiście, jest to przepiękne jezioro. Jest tam ponad 29
wysp.
Dokładnie tak. Są to różne wyspy. Od bardzo malutkich wysepek do większych wysepek, gdzie żyje ludność nie tylko pigmejska, ale Ugandyjczycy. Jest to jedyne jezioro w Ugandzie, gdzie nie żyją hipopotamy, ponieważ jest za głęboko. Z tym wiąże się również historia z dziećmi, ponieważ dzieci rozrzucone, mieszkające na różnych wyspach, muszą do szkoły docierać łódkami. To są takie malutkie łupinki, którymi te dzieciaki dopływają. Często zdarza się tak, że te łódki się wywracają i te dzieci toną. Toną z takiej prostej przyczyny, że one nie potrafią pływać. Pływanie w Ugandzie nie jest rozpowszechnione, dlatego że w pozostałych jeziorach i zbiornikach wodnych żyją hipopotamy i nie wolno tam wchodzić. Nikt nie dopuszcza, żeby dzieci się bawiły w wodzie. W tym jeziorze nie żyją hipopotamy. Jest ono bardzo głębokie, ale w przypadku, kiedy jest wiatr, tudzież zrobi się fala i ta łódka się wywróci, to niestety te dzieciaki toną. W związku z tym powstała też taka inicjatywa, żeby po pierwsze wprowadzić naukę pływania dla dzieci w tych szkołach, do których te dzieci uczęszczają, jak i żeby zakupić im takie kamizelki ratownicze, jak u nas dzieciaki na łódkach mają, żeby chronić ich przed tego typu sytuacjami.
Gdzie by pani teraz chciała się wybrać? Do którego kraju afrykańskiego?
No teraz moim marzeniem jest Namibia. Chciałabym tam pojechać i zobaczyć, jak wygląda ten piękny kraj. Dużo o nim słyszałam. Mam nadzieję, że mi się to uda.
I tego pani życzę. Naszym gościem była Beata Radek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie. Yeah.
I don't wanna, 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 I don't wanna,